Jak proszę księdza wyglądała modlitwa w świątyni? Bo wiemy, że to najświętsze miejsce całego kompleksu, święte świętych, było niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika, a sam arcykapłan tylko raz w roku tak naprawdę mógł tam wejść. Więc jak i do czego się modlono?
Na pewno kierunek był ważny też. Modlono się, będąc skierowanym na zachód, właśnie w stronę świątyni. Cały ten dziedziniec świątyni było to miejsce, gdzie można było w wielkim tłumie modlić się wspólnie. Potem ten kierunek się pojawia też na przykład w pismach z Qumran, gdzie tam widzimy taką opozycję do świątyni jerozolimskiej, krytykę kapłaństwa tego świątynnego, i tam się pojawia kierunek wschodni, który jest potem, zauważmy, że obecny również w naszej liturgii, i ta modlitwa na wschód. Także to jest ważne też, właśnie skierowanie się w stronę tego miejsca, gdzie jest święty świętych. Oczywiście jak ktoś stał trochę z boku, no to odwracał się nie dokładnie na zachód. Modlono się na pewno psalmami, to jest ważny element modlitwy, te psalmy, które potem przeszły też do naszej liturgii, ale myślę tu też o psalmach tych takich świątecznych, Wielkiego Hallelu, którymi modlono się szczególnie podczas święta Paschy, i to gdzieś w tradycji synagogalnej, kiedy już świątyni zabrakło, jest przechowywane.
Jak dobrze wiemy, świątynia jerozolimska nie przetrwała do naszych czasów, kilkukrotnie była burzona, i tak się, proszę księdza, zastanawiam, co komu tak naprawdę ta świątynia przeszkadzała? Czy sam fakt jej zajęcia, tudzież zburzenia, miał w jakiś sposób złamać ducha narodowego w Żydach?
Tak, to był wielki symbol, nie tylko symbol, ale miejsce realne, w którym według wiary Izraela była Boża obecność. Także to było takie miejsce jednoczące. Wiemy też, że namiestnicy rzymscy przybywali na czas świąt do Jerozolimy. Bo dlaczego? Żeby utrzymywać porządek. Tak, było to miejsce, gdzie gromadziło się wiele osób. No, można było też to wykorzystać na przykład zorganizowanie powstania. Dlatego też ta ostrożność Rzymian, wzmocniony garnizon rzymski w twierdzy Antonia, o której już kiedyś też rozmawialiśmy. To wszystko pokazuje, że to było też miejsce ważne społecznie, kulturowo, nie tylko religijnie.
Do dziś po świątyni jerozolimskiej pozostała nam chyba tylko ściana płaczu, czyli fragment muru oporowego dawnej świątyni. To chyba również jest ważne miejsce na trasie wszystkich przybywających dziś do Jerozolimy.
Tak, to jest taka tradycja, która się przez wieki od zburzenia Jerozolimy, oczywiście też i świątyni w 70 roku po Chrystusie, się wykształciła. To znaczy przybywanie do tego miejsca, gdzie Żydzi mogli się modlić, bo były też takie okresy w historii tej nowożytnej, że muzułmanie na przykład zabraniali Żydom modlitwy tam na miejscu, gdzie stała sama świątynia. Dlatego też ten kawałek muru, który potem urósł też do takiego symbolu, ten mur zachodni, tak, bo pan wspomniał, że to jest mur oporowy, tak, ale tych murów mamy, jakby tak popatrzeć, odkopać, to z każdej strony, tak, to jest taki czworobok, dość rozległy, także te inne mury, to też są mury świątyni, byśmy powiedzieli, czy mury oporowe, tak, ale właśnie to miejsce z powodu tej tradycji i tego, że właśnie tam pozwalano Żydom przybywać, i to było najbliżej tego miejsca najświętszego. Jest też jakby inne wytłumaczenie, to znaczy jak się udaje nam czasami z niektórymi grupami pielgrzymów, kiedy się pielgrzymuje, można wejść na wzgórze świątynne, to są takie tablice kierowane właśnie do pobożnych Żydów, żeby tam nie wchodzić, żeby nie naruszyć tej świętości tego miejsca nawet swoimi stopami, tak, bo dokładnie jakby, może archeolodzy by powiedzieli, gdzie dokładnie stał ten budynek, ale ten zakaz wychodzi z tego, że nie wiadomo, gdzie na 100% była ta świątynia, tak, gdzie stało to miejsce najświętsze, dlatego taki zakaz skierowany do wyznawców judaizmu.
W tym miejscu robimy przystanek w naszej podróży, ale tylko na dziś. Do naszej rozmowy wrócimy jutro, kiedy to zabierzemy Państwa do ogrodu Getsemani.